W każdej książce o inteligencji finansowej i zarządzaniu biznesem mówią o tym, że nie osiągniesz sukcesu bez ludzi. No to dziś odpowiem Ci w takim razie, bez jakich ludzi? Cześć, tutaj Maciek Wieczorek, a to jest program Biznes 2.0, czyli ten program, w którym dzielę się z Tobą wiedzą, na szczęście nie tylko swoją, ale też wziętą złowieszczo od tysięcy przedsiębiorców, z którymi mam okazję pracować i poznawać i rozmawiać, po to, żeby ta wiedza pomogła w Twoim biznesie i żebyś po prostu miał lepsze życie, bo po to się robi biznes, żeby mieć lepsze życie. W zasadzie chyba tylko po to, bo innego celu sensownego nie widzę. Dziś wyjątkowo, bo tak nagrywamy trochę na ostatni moment, więc dziś wyjątkowo będziemy jeździć tak trochę w kółko, bo zazwyczaj jednak nagrywamy, jak jedziemy w jakieś konkretne miejsce, także Greta Thunberg będzie nieszczęśliwa, ale jest taka legenda i dlatego właśnie jedziemy i jeszcze będziemy gazować specjalnie, bo jest taka legenda, że za każdym razem jak Greta krzyczy, to w Nibelandii rodzi się nowy elf. Także myślę, że dziś trochę tych elfów się narodzi. W każdym razie jedziemy z koksem. Będę dziś chciał Wam wyjaśnić, bo bardzo często jest tak, że w różnych podręcznikach biznesu i tak dalej mówi się i są takie cytaty, że bez ludzi nie osiągniesz sukcesu, ale już rzadko mówi się bez jakich ludzi konkretnie. No co za ludzie? No jest 8 miliardów ludzi na świecie i których ja mam wylosować, czy co? I przez to jesteśmy w gąszczu jakby informacji, które nie mają znaczenia, bo informacja bez konkretu to nie jest żadne znaczenie. No nie, to jest tak, jak ci ktoś powie, że palenie szkodzi. No i co z tego, jak ci nie powie, jak rzucić konkretnie? No to taka informacja nic nie daje. Więc my potrzebujemy informacji, która coś daje, a zatem potrzebujemy zastanowić się teraz, jakich ludzi Ty potrzebujesz w swoim biznesie, bez których to w ogóle nawet nie będzie biznes. Więc to jest bardzo ważna rzecz. Poruszę ten temat z kilku zupełnie różnych perspektyw, niby ze sobą niepołączonych, ale chciałbym właśnie wykorzystać tę okazję naszą dzisiejszą, żeby poruszyć pewne różne tematy, bo niektóre tylko pobieżnie gdzieś tam liznąłem, a one są wszystkie bardzo ważne. Zaczynamy zatem. 10 osób, bez których się nie obejdzie w Twojej firmie. Pierwsza rzecz, najłatwiejsza i najbardziej oczywista, to jest to, że nie zrobisz biznesu bez księgowej. Nie chcę nad tym tutaj tracić czasu, bo to jest jakby oczywiste, ale się okazuje, że nie dla wszystkich, ponieważ do dzisiaj jeszcze są osoby, które wymyślają sobie, że one się same będą księgowały. I nawet ostatnio spotkałem się z przypadkiem, że osoba, przedsiębiorca, który prowadzi swoją firmę, że on wymyślił taki pomysł, że on to teraz pojedzie na kurs księgowości, żeby się tak doszkolić, żeby móc się samemu księgować i oszczędzić. No i wiesz co, jest różnica ogólnie nie tylko w biznesie, ale w życiu między oszczędzaniem a dziadowaniem. Oszczędzanie to jest, że stwierdzasz, że po co ci nowy samochód, kupisz sobie używany, nie 50-letni, tylko taki na przykład 5-letni, jeżdżący, sprawdzisz go dobrze, oszczędziłeś kilkadziesiąt tysięcy. To jest oszczędzanie. Albo że jak przychodzi do ciebie jakaś kwota na konto, no to nie wydajesz tego, tylko zawsze jakąś część zostawiasz. To jest oszczędzanie. Dziadowanie to jest to, że nie kupisz sobie kawy w Starbucksie, bo to 10 zł to zmieni moje życie, nie wiadomo co. To jest dziadowanie. Dziadowanie to jest to, że pojedziesz kilometr dalej zaparkować, bo 2 zł zaoszczędzisz na parkingu. To Cię do niczego dobrego nie doprowadzi, na pewno nie do sukcesu finansowego, bo w ten sposób uczysz sam siebie i swój mózg, że jesteś straszny bidok, no bo kto tak robi? Czy ludzie sukcesu, którym chcesz być lub jesteś, a mam nadzieję, że będziesz, czy oni tak robią? Że 5 kilometrów dalej staną, żeby oszczędzić jakieś złoty piątka? Znaczy, to się nie trzyma kupy. Więc tylko dla pewności. Nie powinieneś się sam księgować. To jest w ogóle szalony pomysł. Ja tego nigdy w życiu nie zrobiłem, więc nawet nie miałem tego w głowie, że tak się da. A się okazuje, że się da. I nawet jak masz proste formy księgowania, jakiś ryczałt i tak dalej, nie liczysz faktur kosztowych, spokojnie, daj 50 zł księgowej za sam fakt tego, żeby być przedsiębiorcą, czyli żeby zlecać, żeby uczyć się zlecać. Bo dziś w zasadzie to mówię o zlecaniu i o sukcesie grupowym. O zlecaniu też dużo mówiłem w tej książce, 48-godzinna doba. Także jak jeszcze nie masz, to zapraszam, bo nieskromnie powiem, tak jak wiele rzeczy mi w życiu nie wyszło, to ta książka mi wyszła. Dalej, bo ileż można o tej księgowej. Teraz coś mniej oczywistego. Doradca podatkowy. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z faktu, że księgowy oraz doradca podatkowy to są dwie różne osoby. I ludzie potem mają pretensje. Czemu mi księgowa nie powiedziała, że ja mogłem na przykład nie być VAT-owcem, co by oznaczało, że przez pierwsze 200 tysięcy przychodu zarobiłbym o kilkadziesiąt tysięcy złotych więcej. Czemu księgowa mi nie powiedziała, tylko spytała, czy rejestrujemy do VAT-u, czy nie do VAT-u? Ja wtedy nie wiedziałem, o co chodzi. Ona powiedziała, no to zaznaczmy, że do VAT-u. Nie możesz mieć pretensji do księgowej, ponieważ księgowa jest od liczenia. Liczenie. Dlatego w innych językach księgowa to jest na przykład countable, czyli licząca osoba. Ona się zajmuje kalkulatorem, dostaje od ciebie faktury i liczy. Jak czasem na coś wpadnie, brawo, kup jej torcik. Natomiast generalnie, jak chcesz mieć optymalizację podatkową, jak nie chcesz popełniać fatalnych błędów podatkowych, jakie ludzie popełniają na bieżąco, bo nie wiedzą, że mogą być na ryczałcie, bo nie wiedzą, że mogą być VAT-owcem, bo nie wiedzą nawet, że ich działalność jakaś konkretna może nie być VAT-owa, a w zasadzie nie powinna być VAT-owa i liczą VAT, bo też i takie kwiatki są. To jest niesamowite. Ostatnio dostaliśmy dwie książki z dwóch wydawnictw i w jednym, i to bardzo dużym i dobrze sprawdzającym sprawy, czyli takim świadomym biznesowo, była przesyłka na 8% VAT-cie, a w drugim było 23% VAT-u przesyłka. No i widzisz, to jest kilkanaście procent straty dla jednej z tych stron, tylko w oparciu o to, że czegoś albo nie sprawdziła, albo się nie upewniła z doradcą podatkowym. Bo to o to chodzi. I ludzie nie wiedzą, że coś takiego istnieje tak naprawdę, jak niezależny doradca podatkowy, że się umawiasz z człowiekiem na godzinę i rozmawiacie tylko o tym, jak wygląda twoja firma, jak wygląda jej struktura, jak możesz płacić mniej podatków, ale nie w sposób jakiś kosmiczny tam, że spółka na Malcie z zarządem cypryjskim, tylko tak normalnie, w oparciu o zwykłe rzeczy, choćby takie, że możesz mieć spółkę z o.o., czyli płacić 9% podatku, a niedługo już zero, bo będzie CIT estoński za jakiś czas. Zamiast na przykład 19%, czy ile tam jest, 17% teraz jest PIT-u, to już jest optymalizacja legalna, prosta. Inna optymalizacja to jest, że do 200 koła przychodu, jak robisz działalność taką wysokomarżową, czyli niekoniecznie musisz mieć przychody jak firma informatyczna albo handlarz stalą, że tam miliony wchodzą, miliony wychodzą, tylko sprzedajesz coś takiego, że jak zarobisz 100 tysięcy, to w zasadzie z tego masz 80 tysięcy dla siebie, to nie wiesz prawdopodobnie, jak nie masz doradcy podatkowego, że mógłbyś to robić bez VAT-u i tym samym mieć dużo kasy w kieszeni. Także do tego są doradcy podatkowi. Im się płaci. Ludzie się boją, że to jest drogie, ale to nigdy nie może być drogie, ponieważ to się zawsze zwróci. Ci ludzie po prostu powiedzą ci, jak zoptymalizować podatki w twojej firmie, jak lepiej wszystko zorganizować, albo najzwyczajniej w świecie, jak nie zrobić czegoś nielegalnie. Bo też często tak jest, że księgowa ci nie powie, bo sama nie wie, że ty czegoś nie możesz robić i nie możesz tego tak rozliczać i dopiero doradca podatkowy ci powie, jak to coś trzeba rozliczać. Także o tym należy pamiętać. Te usługi wcale nie są drogie. To może być wizyta za kilkaset złotych, i praktycznie nie widzę sposobu, żeby ona się nie zwróciła. Więc nie robi się sukcesów bez doradców podatkowych. Nie wiem, jak jest w różnych innych krajach, pewnie różnie, ale w Polsce, jak wiemy, księgowość to jest straszna rzecz. Nikt w Polsce nie robi księgowości w pełni legalnie, bo się nie da, bo przepisy same sobie zaprzeczają. Więc, żeby chociaż lepiej prowadzić twoją firmę, bardziej zgodnie z wymogami, nie popełniać gaf i przy okazji jeszcze działać nie tylko w zgodzie z prawem, ale na swoją korzyść w zgodzie z prawem, to bez doradcy podatkowego tego po prostu nie wymyślisz. Nawet jak masz umysł kombinatora, to musiałbyś poznać wszystkie akty prawne, czytać to godzinami, a twoja księgowa też tego nie wie, bo to nie jest jej pracą i ona się tym nie zajmuje. Także doradca podatkowy to jest zupełnie inna grupa osób i to jest grupa, którą ci zdecydowanie polecam. Kolejna grupa osób to jest prawnik. Ludzie boją się prawników. Dlaczego? Ponieważ żargon prawniczy jest niezrozumiały dla nikogo, ponieważ ustawy są niezrozumiałe dla nikogo, no i ogólnie prawnicy mają swój dodatkowy język. Czyli niby mówią po polsku, ale coś tu się nie zgadza. W każdym razie nie zmienia to faktu, że robiąc biznes bez prawnika, prędzej czy później wpadniesz w kłopoty. Bo widzisz, ja bardzo się cieszę, jeżeli ty jesteś takim wesołym kumbaya, że ty wszystkich kochasz, ty wszystkich chwytasz za rączki i każdemu ufasz. Fantastycznie. Nie zmienia to jednak faktu, że są ludzie źli na tym świecie, albo zachowujący się źle, nie wiem. Zobacz, taki mnich tybetański, to on też medytuje, on jest radosny, on ma dobrą energię, on przyciąga samo dobro. A później przychodzi chińska armia i do niego strzela. Więc widzisz, nawet najlepsza energia ci nie zawsze pomoże. I największe zaufanie też ci nie zawsze pomoże. Więc to, że ty ufasz swoim przyjaciołom, wspólnikom, kontrahentom i tak dalej, to wcale nie oznacza, że ty nie powinieneś mieć z nimi umowy. No tyle, no to jest tak proste, ale jednak ludzie się tego boją. Dlaczego się tego boją? Z kilku powodów. No pierwszy już w sumie wspomniałem, że to im się wydaje takie, że to jest znak braku zaufania, że jak my będziemy mieć umowę, to znaczy, że podkopujemy nasze wspólne zaufanie. To jest oczywiście bzdura, to już możemy wyrzucić. Natomiast drugi powód jest ciekawszy chyba, czyli że my się po prostu boimy tak naprawdę, że to jest trudne. Czyli dobra, no warto mieć umowę z kontrahentem, no ale jak ja tą umowę zrobię? Przecież jakieś kruczki, elementy, jakieś tam klauzule, nie wiadomo co. Jak ja to stworzę? Odpowiedź jest prosta. Nie stworzysz. Ktoś ci to musi stworzyć. I wtedy, żeby ci to zobrazować, bo to wiem psychologicznie, że to pomaga, polega to na tym, że masz temat ważny. Czyli chcesz założyć spółkę z kolegą i chcecie się zabezpieczyć nawzajem na różne ewentualności. Albo masz kontrahenta, albo coś tam. No to dzwonisz do prawnika, umawiacie się na spotkanie i przychodzicie i tłumaczycie, o co wam chodzi, a to jego robotą jest, żeby to teraz przetłumaczyć na język prawniczy. Prawnik działa trochę jak tłumacz hiszpańskiego. Przychodzisz, mówisz, że masz taki dokument samochodu, kupiłeś samochód i potrzebujesz to mieć po hiszpańsku, bo będziesz sprzedawać ten samochód Hiszpanom i mówić, że Polak płakał, jak sprzedawał. No to tłumacz ci to tłumaczy. I tyle. I dokładnie tak samo działają wizyty u prawnika. Tłumaczysz najpierw po polsku, o co ci chodzi, a oni piszą z tego umowę. I w dodatku, obalam jeszcze jeden mit, nie jest to drogie. To nie kosztuje 1000 złotych i tak dalej. Za taką wizytę i gotową umowę to możesz zapłacić 500 zł. To są śmieszne pieniądze. Ja do dziś się zastanawiam, z czego ci prawnicy żyją. Ale znam kilku, pozdrawiam od razu i rzeczywiście oni mi mówią, że żyją coraz gorzej. Bo kiedyś nie było takich limitów, bo teraz są podobno jakieś limity, ile oni mogą za co wziąć. Kiedyś tego nie było, no i zawsze jak się zabija wolny rynek, no to wszystkim jest gorzej ogólnie potem. W każdym razie można powiedzieć tym pokrętnym sposobem, że dla klienta o tyle jest lepiej, że może dzisiaj praktycznie każdy przedsiębiorca pozwolić sobie na prawnika. Oczywiście, jak ty będziesz wymyślać sieć franczyzową, to pewnie trzeba będzie 15 tych umów napisać i wtedy to rzeczywiście wyjdzie drożej. Niemniej jednak, jak tego nie napiszesz, to skończy się tragedią i to jest prawie pewne. To nie jest pewne, ale to jest prawie pewne. Także prawnicy to są potrzebni ludzie. Oczywiście można by ideologicznie się tu kłócić, że najlepsze państwo to by było takie, które nie daje tyle kruczków i tak dalej, a najlepsi ludzie to tacy, którzy się nie oszukują wzajemnie i tak dalej. Dobrze, bardzo dobrze, ideologicznie ja się zgadzam. Tylko że zostawmy teraz utopię na boku i skupmy się na rzeczywistości. I rzeczywistość jest taka, że mamy takie warunki, takie prawo skomplikowane i takich cwaniaczków, że naprawdę trzeba się zabezpieczać, trzeba pisać umowy i wcale to nikomu nie urąga, że ty taką umowę masz i dobrze, niech sobie prawnik zarobi. To jest jego praca, żeby w tym gąszczu szaleństwa pozwalać nam się odnaleźć. Więc prawnicy to jest grupa, których zdecydowanie my jako przedsiębiorcy lubimy, szanujemy i z którymi chcemy działać. Pamiętaj o tym, nie wymyślaj umów samemu, bo to już jest najgłupsza rzecz, jaką można zrobić. To jest chyba jeszcze głupsze od robienia biznesów na gębę. Bo jak robisz na gębę, to przynajmniej jest klarowne, że on cię oszukał i ty nic z tego nie dostaniesz. To jest oczywiste wtedy. Chyba żebyś miał nagrania, to wtedy jeszcze możesz w sądzie kombinować, że to była umowa słowna i tak dalej. Ale ogólnie w większości przypadków nic ci to nie da. Natomiast robienie na umowę, którą ty napisałeś z pomocą Google'a, to już jest katastrofa. Bo to nie ma szans, żeby taka umowa była dobra. No nie po to oni tam siedzą parę lat na studiach i jeszcze, co gorsza, później parę lat na aplikacji i siedzą i lasują mózg tymi terminami prawnymi, żeby facet był w stanie po godzinie siedzenia w Google napisać lepszą umowę. No bez sensu. Poza tym taki prawnik napisał już 300 takich umów. On to ma gotowe, on tylko dane twoje musi podstawić i on w dodatku, co jest bardzo ważne, on ci zada pytania o obawy, na które ty byś nawet nie wpadł, bo byś ich nie miał. Czyli on ci zwróci uwagę na ewentualności różne, które mogą być przy realizacji tego typu umowy. Na przykład większość spółek sama sobie nie zadaje pytania, czy wy macie jakiś sposób, co się stanie z waszą spółką, jak jedno z was umrze. Macie spółkę, są dwie osoby, no i co, jedno umiera i co teraz? Ja się pytam. Odpowiedź brzmi, że większość spółek nigdy nie była u prawnika w tej sprawie. Czyli nie ma na to umowy żadnej. Więc zaczną się schody. I teraz najgorsze sytuacje są, jak jest spółka mąż, żona i teraz jedno umiera w tragicznych okolicznościach na przykład I teraz to drugie chciałoby dalej mieć pieniądze, żeby utrzymać siebie i dzieci. Nagle się okazuje, że udziały tego wspólnika męża są przejęte przez jakiegoś dysponenta, albo przychodzą na dzieci, ale te dzieci nie mogą tym dysponować, więc znowu ktoś musi być przydzielony, jakiś kurator do zarządzania tą spółką, na jakieś chore rzeczy. A to wszystko można zabezpieczyć z prawnikami. Jak nie lubisz prawników, to nie zabezpieczysz. Napiszesz te umowy samemu i te umowy są nic nie warte. Także pamiętaj, prawnik ci pomoże i w dodatku zauważy ewentualności, na które sam byś nie wpadł, czyli przygotuje cię na więcej problemów. Ponieważ on codziennie ma do czynienia z ludźmi z problemami. Ci ludzie się dzielą na dwie grupy. Pierwsza grupa to są ci, którzy mają hipotetyczne problemy. Czyli ja przychodzę, bo chcę zrobić biznes i z prawnikiem piszemy umowę na to, żeby ta druga strona mnie nie oszukała. Czyli to są hipotetyczne problemy, zabezpieczamy się. Jak wiadomo, umowa prawna buduje dodatkową moralność u ludzi, czyli oni rzadziej wtedy oszukują, jak wiedzą, że spotkałaby ich kara. To jest jedna rzecz. A druga to są prawdziwe problemy, czyli prawnik się nieraz, bardzo często zresztą, chyba najczęściej nawet, spotkał z ludźmi, którzy przyszli, bo albo nie mieli umowy wcale, albo mieli napisaną z Google'a i teraz świecą oczami. Bo teraz się okazało, że jest sytuacja kryzysowa i nie ma jak z niej wyjść, bo mają słabą umowę, bo nie, albo wcale nie mają i teraz się zastanawiają, no dobra, ktoś mnie tam oszukał i co ja teraz mam zrobić? A prawnicy szukają. Dużo kaszlę, ponieważ jestem dopadnięty przez chorobę. Mimo, że nic takiego się nie działo, byłem tylko na wczasach w Wuhan ostatnio, więc nie wiem, co to takiego mogłoby być. Nie no, serio, to nie byłem na wczasach w Wuhan. W każdym razie, to jest właśnie to doświadczenie prawników, że oni ileś tych historii słyszeli i wiedzą po prostu, co się może wydarzyć. To jest tak, jak wiele osób pisze mi w komentarzach, że kurczę, ty tyle wiesz o tej przedsiębiorczości, to jest niesamowite. Ile ty musiałeś zrobić biznesów? No prawda jest taka, że owszem, zrobiłem trochę biznesów, ale niestety nie mogę sobie przypisać całej zasługi, bo prawda jest taka, że część moich biznesów polega na współpracy z innymi przedsiębiorcami, czyli albo ich szkole, albo się z nimi spotykam, albo ich konsultuję, w związku z czym oni mi opowiadają swoje historie i ja wpadam, kurczę, to takie coś się może wydarzyć, to takie coś i dzięki temu ja wiem, jakie rzeczy można zrobić później. Także to jest właśnie ta kolektywna wiedza i dlatego i prawnicy to też mają. Także tutaj kwiatek dla prawników i nie bójcie się ich. Oni wam piszą te umowy i oni zadbają o to, żeby to było dobrze napisane. Także nie martwcie się, że wy z tego żargonu nic nie kumacie. Wy tam macie powiedzieć po polsku, o co wam chodzi i podpisać wersję już zagraniczną, czyli prawniczą. Tyle. Kolejna grupa to jest pewien rodzaj prawnika, który nazywa się notariuszem. Bo widzisz, czasem notariusz jest obowiązkowy. Wiadomo, kupujesz dom, mieszkanie, no to musi tam być notariusz, bez tego się nie da. Natomiast czasem nie jest obowiązkowy, ale i tak moim zdaniem powinien być. Na przykład, co należy zrobić u notariusza? O tym wspomniałem między wierszami w jednym wideo, ale to jest bardzo ważne, żeby to wybrzmiało. Przedsiębiorcy muszą mieć rozdzielność majątkową. A już zwłaszcza jak działają na JDG, jednoosobowej działalności. To już w ogóle robienie JDG, to już jest błąd, ale robienie JDG jeszcze bez rozdzielności majątkowej, to już jest szaleństwo. To jest szaleństwo. I wiesz co? Teraz jest mi przykro, że w tym momencie tak wiele osób kiwa głową, które kiwają głową, bo przeżyły konsekwencje tego. Bo ja to słyszę cały czas, dostaję na maila wasze różne historie i tak dalej, że kurczę, szkoda, że nie mówiłeś tych rzeczy na YouTubie 5 lat temu. To bym nie tonął teraz w długach, to bym teraz nie miał problemów i tak dalej. Musisz sobie uświadomić, jak twój biznes nie wyjdzie, a 90% biznesów nie wychodzi, to albo to jest biznes relatywnie bezpieczny, czyli świadczysz usługę, jesteś tłumaczem języka wietnamskiego, to jak nie wyjdzie, to oznacza po prostu, że zamykasz i tyle, masz 2000 długu, jakoś to ogarniesz, pójdziesz na etat. Natomiast większość biznesów to nie jest taki chill out. W większości przypadków nie wyjdzie, oznacza, że toniemy w długach. Więc skoro wiem, że większość biznesów nie wychodzi i że większość niewychodzących biznesów kończy się długiem, to znaczy, że jestem szaleńcem, jeśli się nie zabezpieczam. Jedną z formą zabezpieczenia jest oczywiście spółka z o.o., ale o tym nie będę dziś gadać, bo o tym jest cały osobny odcinek. Natomiast drugą formą zabezpieczenia, już typowo zabezpieczenia swojej rodziny, jest właśnie rozdzielność majątkowa. Jeżeli jej nie masz, to wsiądą ci na konto, wszystkie konta, a później wsiądą na konta twojej żony. I to już jest podłe z Twojej strony, to już jest nieodpowiedzialne. Niektórzy boją się, że robienie rozdzielności majątkowej to jest znak, że Ty się chcesz kiedyś rozwieść i że Ty tak cwaniaczysz już teraz, żeby nie było podziału majątku. Odpowiadam, szansa na rozwód bez rozdzielności majątkowej jest znacznie większa, ponieważ my wiemy, że nic tak nie zwiększa szans rozwodu, poza zdradami oczywiście, jak problemy finansowe. I to jest niestety genetycznie uwarunkowane. Nie możesz winić swojej żony, że jak ty przynosisz do domu za mało pieniędzy, to ona jest nerwowa, bo to jest genetyczne. Ona tak ma po prostu. Ona ma poczucie bezpieczeństwa, które się wiąże z zabezpieczeniem finansowym. Tak to po prostu działa. To jest może niefajne, ale tak jest. No, dla nas mężczyzn to niefajne, zwłaszcza tych, którzy nie mają pieniędzy, że dodatkowy stres później jest jeszcze w domu. Ale tak jest, było i będzie. No i co ci mam mówić? Nie będziemy walczyć z genetyką. W każdym razie, to oznacza, że jak nie będziesz mieć rozdzielności, to twoja wtopa oznacza, że twoja żona na przykład będzie w problemie. Siądą jej na wypłatę. I widzisz, ty jako przedsiębiorca możesz wtedy zamknąć ODG, otworzyć spółkę i dalej uprawiać radosne kumbaja. I możesz mieć Ferrari i milion długów i dalej jeździć tym Ferrari. Natomiast jeżeli twoja żona nie jest przedsiębiorcą, tylko pracuje na etatach, to ona ma przerąbane, bo na te etaty jej siądą. Widzisz, jak ty stajesz się zadłużonym wspólnikiem spółki z o.o., to pół biedy, ale etatowca da się dojechać wszędzie. Więc dlaczego niewinna osoba, jeszcze twoja bliska osoba, ma płacić za to, że tobie nie wyszedł jakiś biznes? Także rozdzielność majątkowa to jest coś, co trzeba zrobić jak najszybciej. Kosztuje to, nie wiem, 500, 600, 700 zł i jest warte swoje ceny. Bo tego się nie robi po to, żeby cwaniaczyć, tylko żeby poszło na dno tylko jedno w razie czego. Zwłaszcza, jeżeli ty jesteś przedsiębiorcą, to prawdopodobnie jesteś bardziej odporny na stres, na pójście na dno. Ja to się śmieję czasem, że ja jestem z zawodowym mistrzem już tonięcia. Po prostu ja wiem, jak się idzie na dno, ja wiem, jak tam jest, wiem, kiedy się odbić i nie widzę w tym specjalnego problemu. I jednocześnie wiem, że ktoś nie jest przedsiębiorcą, to dla niego ten twardy tyłek nie istnieje. Po prostu ta osoba, która tego nie przeżyła parę razy, nie przeżyła bankructw i tak dalej, pogróżek i tak dalej, kontroli skarbowych, to ona nic nie wie o prawdziwym biznesowym stresie finansowym. Więc po co masz takiej osobie, czyli twojej drugiej połówce, gwarantować taki stres? Po co? I tu odpowiadam od razu na pytanie. No dobra, dobra, idziemy, robimy rozdzielność, ale w takim razie, a jak rzeczywiście będzie rozwód, to co? Wtedy bez problemu uciekasz z kasą i masz spokój. I tutaj właśnie, bo chciałbym, żebyście to oglądali razem, parami, zwłaszcza, że to właśnie kobieta może mieć tę obawę, że a rozdzielność, to on coś kombinuje. Odpowiedź brzmi, na to możecie się zabezpieczyć inną umową. I tu wracamy do prawnika. Czyli, że idziesz do prawnika i mówisz, my mamy rozdzielność majątkową po to, żeby nie dojechały nas jakieś urzędy i tak dalej, jakby biznes na nie wyszedł. Natomiast teraz chcemy, żeby żona się poczuła bezpiecznie, że ja nie chcę tutaj nic kombinować, więc proszę, drogi prawniku, napisz taką umowę, że jak ja bym ją puścił kantem, to że wtedy dzielimy majątek normalnie, czyli że ja jestem winny tyle i tyle. I takie umowy da się napisać, ponieważ da się napisać umowę na wszystko, co nie jest prawem zabronione. I dlatego też Michael Douglas ma ze swoją żoną Katrin Zeta-Jones umowę spisaną, że jak on ją zdradzi, to płaci 10 milionów dolarów, czy ileś tam. No i nagle proszę, on taki bardziej moralny się przez to robi, ona się czuje bezpieczniej, no i dobra. No oczywiście można by się zastanawiać, czy to jest dobre małżeństwo, jak muszą się tak zabezpieczać, aż tak, ale znowu, patrząc na statystyki, nikomu nie życzę, ale znowu, jak chcesz się zabezpieczyć na tę okoliczność, to wiesz już, jak to zrobić. Czyli u notariusza się robi rozdzielność majątkową po to, żeby nie pogrążyć swojej drugiej połówki, a u prawnika się robi dodatkowe zabezpieczenia po to, żeby nikt drugiej połówki nie oszukał. I tyle, i masz sprawę rozwiązaną. I tym samym nie ma już żadnego powodu na świecie, żeby rozdzielności nie mieć. Także jeżeli jej nie masz, zrób ją jak najszybciej od razu, po prostu dzwoń do notariusza jak najszybciej. Niektórzy z Was już zaczynają mieć problemy finansowe, to już jest ostatni dzwonek, żeby to zrobić, bo jak zrobisz rozdzielność za późno, czyli narobisz długów, zajmują Ci już konta i Ty nagle przypomni Ci się, że chcesz mieć rozdzielność, no to oni Ci to mogą podważyć. powiedzą, że ta rozdzielność obowiązuje od momentu podpisania, a w momencie podpisania wy już mieliście wspólne długi, których nie płaciliście. No i na co ci taka rozdzielność? Koronawirus nie daje za wygraną, ale pokonam go w końcu. W każdym razie, podsumowując, prawnik, notariusz, księgowy i doradca podatkowy. Idziemy dalej. Szef od mediów społecznościowych. Im dalej w las, im więcej robię biznesów, tym bardziej wychodzę z założenia, że ja się nie powinienem tykać mediów społecznościowych i marketingu, ponieważ szef firmy, biznesmen tak zwany górnolotnie, powinien się zajmować szefowaniem. I to oczywiście dla proletariatu ruskiego będzie brzmiało oburzająco, że on sobie tylko szefuje. A słyszałem nawet jednego polskiego polityka, który ostatnio powiedział, że przedsiębiorcy to są tacy prostacy, którzy tylko zarządzają i narzekają, a tak naprawdę żyją z pracy innych ludzi. Tylko że widzisz, to zarządzanie to nie jest kiwanie palcem, tylko to jest praca czasem na 24 godziny na dobę. Ale tego już zapominają wspomnieć. Bo tego nie brakuje po prostu. Jest tyle rzeczy do ogarnięcia i odpowiedzialności do wzięcia, bo za każdy błąd każdego człowieka w zespole odpowie tylko szef ostatecznie, no nie? Jak zrobicie błąd w fakturze i się okaże, że popełniliście przestępstwo, w sensie takie przestępstwo, że ktoś musi siedzieć, no to kto idzie siedzieć? No nie ten, kto wystawił fakturę, tylko szefa wsadzą za kratki, więc to trzeba pamiętać o takich rzeczach też. W każdym razie, co to oznacza? Że w którymś momencie zrozumiałem, że ja mediów społecznościowych nie tylko nie jestem w stanie dobrze ogarnąć, tak dobrze jak ktoś, kto w tym siedzi od rana do nocy, to nawet nie powinienem. Bo widzisz, nagle się okazywało, że jak ja robiłem produkt, jeszcze go marketowałem, promowałem, jeszcze do tego w mediach społecznościowych się udzielałem, to każda z tych rzeczy była gorsza. Produkt był gorszy, bo nie miałem tyle energii, żeby go tworzyć, bo musiałem też siedzieć w mediach społecznościowych, Facebooki ustawiać reklamy. Bez sensu, wszystko było gorsze i firma nie działała tak, jak powinna. Natomiast gdybym już wtedy się odważył i stwierdził, że właściwy moment na marketera w firmie jest wczoraj, to szybko zyskałbym skalę, bo są ludzie, którzy są w tym genialni. Jak ja wchodziłem na reklamy Facebooka i klikałem te badziewie, i te grupy docelowe, i to, i tamto, naprawdę, za przeproszeniem, żygać mi się tym chciało. Nie rozumiem fenomenu Facebooka, nienawidzę szczerze tego portalu. On moim zdaniem w ogóle to jest... Geniusz tego polega tylko na tym, że to jest pierwszy na świecie produkt, który jest popularny wszędzie, mimo że nie działa. Zauważyłeś, że Facebook nie działa? Wyobrażasz to sobie, jakby Coca-Cola działała jak Facebook, czyli że bierzesz puszkę Coca-Coli i przez 15 minut próbujesz otworzyć, bo źle zamontowali i nie idzie otworzyć i nożem kombinujesz i wbijasz, otwieracz jakiś bierzesz i dopiero po 15 minutach możesz pić. A tak działa Facebook. Ciągle coś się ładuje, ciągle coś się nie może wgrać, ciągle czegoś brakuje. No nie, nie jest tak? To nie jest u mnie tylko na komputerze, wszyscy tak mamy. U każdego Facebook się zawiesza, działa powoli i tak dalej. Czekasz na wiadomości, aż ci się Messenger włączy w końcu 3 lata i tak dalej. Ponieważ oni sami nie przewidzieli swojej skali, więc nienawidzę tego portalu. I w końcu stwierdziłem, to co ja mam być? Wszystkim? Jak ja mam? Jakim cudem ja mam być ekspertem we wszystkim? Właśnie paradoks w byciu szefem swojej firmy, w tym zarządzaczem, tym co rzekomo pokazuje palcem, polega na tym, że właśnie to wymaga największej pokory. Bo ja co rusz byłem zmuszany sam przez siebie do przyjęcia na klatę, że kurczę, ja tego nigdy nie zrobię dobrze. Po prostu, obojętnie ile ja się będę uczyć tego Facebooka, tych reklam, tych innych rzeczy, Instagramów, ja nigdy tego nie zrozumiem tak, jak ktoś, kto w tym siedzi od lat codziennie. Po prostu, bo ja mam w tym czasie inne rzeczy do zrobienia, ja mam też i pasję, i uczę się języków, i mam też rodzinę, i dzieci, z którymi spędzam czas, i w firmie mam tyle różnych obowiązków, żeby to wszystko się nie rozpadło, że ja nie jestem w stanie edukować się w ustawianiu reklam na Facebooku, żeby one w końcu zaczęły działać. Dlatego też jak robiłem to sam, to przepaliłem cały budżet zawsze. W sensie ja na Facebooka prywatnie zmarnowałem kilkadziesiąt tysięcy złotych bez praktycznie żadnego efektu. W sensie nie zarobiłem na tym nic. Straciłem kasę i tyle z tego było. A później się okazało, że teraz na przykład w zespole mamy Karola, który mówi, wydałem dziś 13 zł, pozyskałem klienta na 1200. Dlaczego? Jak to jest możliwe w ogóle? No tak to jest możliwe, że on w tym siedzi od lat i on to rozumie. A jestem starym, zgniłym dziadem, który wchodzi na te media społecznościowe, patrzy I mówi, co tu się w ogóle dzieje? Co tu się wyrabia? Bez sensu. Społeczność to przecież jest umówić się z kolegą na piwo. Ale widzisz, są ludzie, dla których media społecznościowe to jest ich świat. Oni to rozumieją, oni to kumają, są w tym biegli, szybciej to załapią. I to jest to. Tak samo jak ktoś szybciej załapie koszykówkę i jak będzie próbować robić inne rzeczy, to będzie wiecznie nieszczęśliwy. Tak to po prostu działa. Więc jak masz duszę zarządzacza, duszę przedsiębiorcy, to musisz się zajmować byciem przedsiębiorcą, czyli przedsiębraniem różnych rzeczy przed siebie, organizowaniem, tworzeniem projektów, zarządzaniem tymi projektami, tworzeniem zespołów do tych projektów i robieniem tak, żeby te zespoły się nawzajem nie pozabijały i żeby to wszystko działało. I wymyślaniem w ogóle strategicznie, co w tym zespole jest potrzebne i kto. Także człowiek od social mediów jest Ci na pewno potrzebny, ponieważ w dzisiejszych czasach prywatnie uważam, że istnienie na Facebooku nie ma żadnego sensu. Im dalej w las to analizuję, tym bardziej nie widzę żadnej korzyści z bycia na Facebooku czy na Instagramie i tak dalej. Natomiast biznesowo, czyli tworzenie grup, fanpage'y i tak dalej, reklama oczywiście płatna, to jest całkiem inna para kaloszy i to wręcz trzeba robić. A już na pewno warto. Tylko znowu, tego nie możesz Ty robić, bo ja już widziałem i znam takie przypadki dzisiaj, pozdrawiam przy okazji serdecznie, natomiast znam takie przypadki, że facet, który jest budowlańcem, czyli normalnie w ciągu dnia, on ma swoją firmę, jadą tam, budują, szpachlują normalnie, cegły stawiają, to on wieczorem siada i ustawia kampanię na Facebooku swojej firmy. To jest chore i to trzeba Ci powiedzieć wprost, to jest chore. Przedsiębiorcy tak nie robią. Przedsiębiorca nie dość, że na budowie to jak już się pojawia, to tylko po to, żeby zarządzić, żeby przypilnować, żeby zwrócić uwagę, że to robimy za wolno, to za szybko, to robimy nie tak i tak dalej, żeby zatrudnić dobrych ludzi, żeby zwalniać tych ludzi, którzy nie są dobrzy i tak dalej. To tak samo on potrzebuje mieć zespół marketingowy. Ten zespół to jest górnolotne, to może być freelancer jeden, który na ćwierć etatu robi Facebooka. Ale przedsiębiorca ma tym zarządzać, a nie to robić samemu. Prawnicy chodzą na kursy teraz Facebooka i lekarze. To jest absurd. Powinni to zlecić. Niech to ktoś robi za nich. Oczywiście jeszcze jeden problem jest, że to są trudne rzeczy. W sensie ja osobiście znam tylko kilka osób, które potrafią robić takie rezultaty, że z kilkunastu złotych zrobią 1000 na Facebooku. Więc to nie jest łatwa rzecz i większość na przykład agencji marketingowych, z którymi miałem do czynienia, no to było więcej gadania niż efektów. Czyli jak oni Ci nie chcą się zgodzić na efekt, to już z nimi nie gadaj nawet. Czyli jak oni Ci mówią, że my chcemy od Ciebie tyle i tyle miesięcznie za prowadzenie fanpage'a. Ty, no ale prowadzenie, czyli wrzucanie posta dziennie raz albo raz na 3 dni, to jest tak prosta rzecz, że to sobie każdy głupek może zrobić. Więc za prowadzenie? Nie. Dajcie mi gwarancję, że do tego fanpage'a będzie przybywało tyle i tyle ludzi, albo że jak będę mieć grupę na temat taki i taki, to znajdziemy tyle i tyle ludzi nowych, którzy chcą w tej grupie być i się udzielać i to nie będą tureckie konta, tylko prawdziwi ludzie. Albo, że ja Wam daję nieograniczony budżet marketingowy tak długo, jak jesteście w stanie zmienić jedną złotówkę w dwie. To z tych 2 złotych, które nam zostaje, znaczy zostaje nam 1 złotówka, no nie, jak wydaliśmy 1, zarobiliśmy 2, to 50 groszy jest dla Was. Czyli ja Wam daję pół zysków. I róbcie, do oporu. Jeżeli nie chcą się na to zgodzić, to widocznie wiedzą, że nie zrobią tych efektów. Po prostu. Więc marketing w mediach społecznościowych to nie jest to samo, co prowadzenie mediów społecznościowych. Rozumiesz to? Czyli to, że Ty sobie tam masz fanpage'a i sobie to sobie wrzucasz, to nie jest żaden marketing. Marketing to jest, że ten fanpage żyje, czyli że ktoś go promuje albo płatnie, albo bezpłatnie na różne, na różne kreatywne sposoby. Natomiast on się sam nie wypromuje, więc prowadzenie to nic nie znaczy. Także o tym też pamiętaj. Czyli speców od marketingu społecznościowego musisz mieć. Sam nie jeździ na żadne tam szkolenia z Facebooka, chyba że sam chcesz mieć firmę, która jest agencją marketingową, wtedy tak. Natomiast jak Ty jesteś przedsiębiorcą takim innego rodzaju, masz swój biznes, robicie coś innego, niepowiązanego z Facebookiem i Facebook ma tylko Ci przynieść klientów, to Ty nie możesz się tego tykać. Tylko możesz to nadzorować, czyli patrzeć, jak Twój albo freelancer, albo pracownik etatowy, w zależności od skali Twojej firmy, to robi. I już. Pamiętaj, to jest bardzo, bardzo ważne, bo każda Twoja minuta stracona, poświęcona na uczenie się Facebooków i tak dalej, to jest minuta stracona. Na to, żeby się odsuwać od bycia prawdziwym biznesmenem, a pielęgnować tę fatalną wizję samozatrudnionego, który sam robi wszystko i nigdy nie ma ani życia, ani pieniędzy. Kolejna rzecz, to jest obsługa klienta. Do dziś zdumiewa mnie, jak wielu przedsiębiorców samodzielnie obsługuje swoich klientów. Jak wielu przedsiębiorców ma swój numer telefonu na swojej stronie i swój mail. Przecież znowu zadaję pytanie, czy ty masz pracować w swojej firmie, czy nad swoją firmą? Być może jesteś kozakiem maślakiem i uważasz, że ty jesteś w stanie ogarnąć wszystko. Ty odbierasz telefony od klientów, ty piszesz maile, ty też robisz produkty, ty też je reklamujesz i w dodatku to wszystko jest zrobione lepiej niż u konkurencji. Jak tak, to ci gratuluję szaleństwa albo geniuszu, bo może jesteś genialny, jeżeli to faktycznie działa. Natomiast jeżeli nie, jeżeli te wszystkie miliony przedsiębiorców, którzy ciągle w kółko opowiadają tę samą jedną historię, że dopóki nie nauczyłem się zlecać, to było przerąbane i ciągle pracowałem, w końcu odpuściłem trochę i nie robię wszystkiego sam i teraz jest lepiej. Miliony ludzi ci to powiedzą na świecie. Może oni wszyscy kłamią, może to jest spisek, żeby cię zmanipulować do tego, żebyś wydawał i nie daj Boże, żebyś dzielił się swoimi pieniędzmi z innymi ludźmi. Ha! To by było. Nagle byś się podzielił z prawnikiem, z księgową, z obsługą klienta, z marketerami. To by było straszne, co? Albo wręcz fantastyczne. Bo widzisz, nie wiem jak to działa z pieniędzmi, ale tak jest, że im bardziej się nimi dzielisz, tym bardziej one się mnożą. W przedsiębiorczości do tego jest prosta reguła na to. Po prostu tak to działa, że im więcej rzeczy zlecasz, czyli płacisz za zrobienie, tym więcej możesz zarobić, bo tym więcej jest zrobione po prostu. No. Jak ty masz nawet, powiedzmy, jesteś Elonem Muskiem i pracujesz 20 godzin na dobę, bo z jakiegoś powodu jesteś idiotą i uważasz, że poza biznesem to nic w życiu nie jest warte, nic, to nawet jak masz 20 godzin, to firma, która ma szefa jednego, który pracuje 8, i dwóch pracowników, którzy też pracują 8, to oni już pracują 24. I jak do tego podskoczysz? Oni pracują 24, ty 20. A jak z firmą, która ma 5 ludzi? Jak do tego podskoczysz? To jest niemożliwe. Nawet jeśli ci ludzie nie będą tak efektywni jak ty, nie będą robić rzeczy tak szybko jak ty i tak dalej, spoko, spoko, ale przyjdzie co do czego, to się okaże, że jak porównasz, to niektóre rzeczy i tak twoi ludzie robią znacznie lepiej niż ty byś kiedykolwiek był w stanie zrobić. Takie są fakty. Więc ty nie możesz obsługiwać klientów w swojej firmie. Tak naprawdę to ty nie powinieneś z nimi mieć do czynienia nawet. No czasem oczywiście, ja wiem, w niektórych branżach to jest nierealne, no nie? Jak remontujesz Lidla, no to wiadomo, że siłą rzeczy, jak masz klienta, który ci daje 3 miliony, no to pewnie jesteś przy negocjacjach. To jakby rozumiem. I czasem się spotkasz w tym Lidlu z kimś i będziesz mieć do czynienia ze swoim klientem. Natomiast jak masz firmę, która ma dużo klientów, małych i tak dalej, to to nie ma w ogóle sensu. Ktoś powie, no dobra, a jak jestem zegarmistrzem i tak dalej, no to odpowiem, no to nie jest biznes w ogóle. Co ty? Zegarmistrz to nie jest biznes. To jest samozatrudnienie, czyli zbudowanie dla siebie etatu. Ale zauważ, że dentyści już rozkminili to lepiej. Czyli on dalej jest dentystą, dalej sam przyjmuje klientów, ale z jakiegoś powodu już tam jest miła pani, która obsługuje telefony, maile i wszystko ogarnia za niego. Więc widzisz, da się. Nawet tak zwani rzemieślnicy ogarniają to. Także to jest jak najbardziej do zrobienia. Nie możesz obsługiwać klientów, jeśli chcesz być przedsiębiorcą z prawdziwego zdarzenia. I z prawdziwego zdarzenia to nie mam tutaj jakiegoś tytułu, który sobie przypniesz na klatę, tylko mam na myśli konkretny biznes, który dużo zarabia i daje ci czas. Bo te dwa elementy są do osiągnięcia wyłącznie, jeśli się nauczysz zlecać. Bo tak to masz albo czas, albo pieniądze. Zawsze jest walka, jedno z drugim. Wielu przedsiębiorców nie ma ani tego, ani tego. Natomiast jedynym sposobem, żeby mieć jedno i drugie, to jest dużo zlecać. Czyli dzielić się pieniędzmi z innymi. I tyle. Wtedy i tak dużo dla ciebie zostanie, a dużo też czasu dla ciebie zostanie, co też jest kluczem. Kolejna grupa osób, bez których trudniej jest zrobić biznes, przynajmniej moim zdaniem, to są wspólnicy. Na to podejścia można mieć różne. Teraz nie mówię o wspólniku, że ty masz spółkę z żoną na przykład, żona tam nic nie robi, ale jest wspólnikiem, żeby była spółka z o. Nie. Teraz mówię o wspólniku takim, że razem robicie biznes. I to z perspektywy lat uznaje, może jednak koronawirus mnie dojedzie ostatecznie. To z perspektywy lat uważam, w zasadzie nie uważam, tylko patrzę na liczby. Wszystkie biznesy, które robiłem ze wspólnikami, przynosiły zawsze znacznie większe zyski niż te, które robiłem samemu. Dlaczego? No pewnie z wielu powodów, ale ogólnie dlatego, że wspólnicy muszą ze sobą niejako walczyć o ideę. Ja celowo używam słowa walczyć, żeby od razu Ci powiedzieć uczciwie, że prowadzenie spółki, zwłaszcza spółka, że tak powiem, mail to mail, czyli jak są faceci, i to zwłaszcza alfy tak zwane, czyli każdy ma swoją rację, każdy ma jaja duże i każdy, żaden się nie broni walczyć o swoje idee. To się w Niemczech i we Francji już nie zdarza, ale u nas w Polsce cały czas często. Taki przekąs tutaj był. To wiesz, co to oznacza? Że taka spółka to jest jedna wielka strefa wojny. Jak ty byś posłuchał moje rozmowy ze wspólnikami, bo mam kilku, na WhatsAppie, w zasadzie tylko na WhatsAppie, czy czasem na żywo, to są straszne rzeczy. Nikt by tego nie chciał słuchać, na pewno to by się nie nadawało do puszczenia dzieciom. Raz to puściłem mojej żonie, bo ona mówi, że ja nie wierzę, że wy to tak rozmawiacie, jak ty to opowiadasz, bo to wy byście się już pozabijali. To ja mówię, tu masz mojego WhatsAppa, kliknij losową wiadomość. Puściła i to, co tam usłyszała, to było szokujące dla niej. Że jak tak w ogóle można rozmawiać z drugim człowiekiem, który nie jest twoim ostatecznym wrogiem, komu byś życzył wszystkiego najgorszego. No ale no niestety, jak są faceci w teamie, to tak jest. I teraz tak, dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że uważam, że to nie jest powód, żeby nie robić spółek. Bo widzisz, są korzyści, są koszty, tak jest w każdej dziedzinie życia. Tak samo małżeństwo ma koszty i ma zyski. I uważam, że nasza kultura niestety coraz mniej to rozumie, aczkolwiek Polska tutaj jeszcze jest na straży, że to jest bardzo duża wartość, która wychodzi znacznie na plus. Że te koszty są znacznie mniejsze niż zyski. I tak to działa. I to samo jest w spółce. Kosztem jest w sumie to samo, co w małżeństwie. Czyli, że się będziecie żreć. No i już, bo będziecie mieć różne idee, różne pomysły, różne światopoglądy. I ja nawet nie widzę sposobu, żeby tego uniknąć. No nie wiem, no chyba, że założycie spółkę w dwóch Tybetańczyków. I będziecie razem medytować i będziecie razem tak pokojowo zawsze nastawieni. Natomiast w każdym innym wypadku to będzie strefa wojny, czyli czasem się dogadacie, czasem będziecie musieli walczyć o swoje idee intensywnie, czasem twoja idea przegra, czasem druga idea przegra i tak dalej, i tak dalej. Ale i tak warto. Po prostu. Ja Ci powiem szczerze, że czasem są takie dni, że cieszę się, że ze wspólnikami gadam na WhatsAppie, bo jakby byli w pobliżu, to po prostu bym ich odstrzelił od razu. Jakbym jeszcze miał pistolet, to by nie było nadziei. To po prostu strzelałbym w łeb, jeszcze już by się przestali ruszać, to ja bym dla pewności jeszcze 100 razy strzelił. Takie dni są. Ale wiesz co? Mimo to już skumałem, bo na tym chyba polega dorosłość i dojrzałość, że rozumiesz pewne zależności, no nie, że dobra, to jest, czasem jest taki koszt, że to kosztuje mnie trochę stresu, ale zysk jest niepomiernie większy, bo tworzymy super team, który wymyśla takie pomysły, których żaden z nas nie wymyśliłby w pojedynkę. Czyli jesteśmy super szybcy, super kreatywni i przy okazji super fajni, bo trzeba pamiętać o tych wszystkich dniach, bo wiadomo, te dni kłótni to się najbardziej rzucają w oczy. Ale prawda jest taka, że zawsze więcej jest tych dobrych. I w te dobre dni to my jesteśmy po prostu jak Avengersi. Po prostu my cały świat jesteśmy w stanie uratować, bo każdy ma inną supermoc. I to jest niesamowite. Więc dlatego też uważam, że mimo, że niektórzy mają różne doświadczenia, kogoś wspólnik oszukał i tak dalej, no też jest zasadą, że spółki co do zasady nie robi się z obcymi takimi, wiesz, no, że znalazłem na spotkaniu startupów wspólnika. To powiedziałbym jest mega odważne. Ja bym się nie odważył. Ja robię tylko spółki z ludźmi, z którymi wcześniej już robiłem dużo innych projektów, biznesów, którzy byli kontrahentami i tak dalej. No i po prostu ileś razy widziałem, że mogli, a nie oszukali. Czyli sprawdzeni ludzie tak naprawdę. Oczywiście to dalej nie daje 100% pewności, że ktoś komuś noża nie wbije, ale wiesz co? Nawet jeżeli czasem ktoś wbije, to dalej uważam to za słaby koszt, mały koszt w porównaniu do zysku, który z tego wszystkiego jest. Również w związku z tym zyskiem dosłownym, czyli finansowym. Bo tak jak mówię, w spółce zarabia się po prostu szybciej. I tyle. Także, tak jak mówię, jest to niełatwe, zwłaszcza dla alf, którzy lubią samemu i po swojemu, ale z drugiej strony, skoro warto, to czemu by nie? To może i warto. No. Kolejna grupa ludzi, których warto mieć wokół siebie, choć to nie są ludzie do zatrudnienia. To są przyjaciele, którzy są inteligentni finansowo. Bo teraz tak, prowadzisz biznes, on zaczyna iść. W ogóle ci ludzie powinni mieć też, powinieneś mieć dużo przedsiębiorców, ale takich działających przedsiębiorców, skutecznych, wiesz, że oni też zlecają Facebooka, że oni też mają księgową, że oni też korzystają z optymalizacji podatkowej i tak dalej. Bo jak ty będziesz taki super do przodu, że sobie obejrzałem YouTube'a i teraz sprawdzę, ale wszyscy twoi znajomi przedsiębiorcy to są tacy, takie boroki, można powiedzieć, czyli wszystko samemu, bo ja to jakoś dam radę, ja to ogarnę, nie, ja tu Facebooka, ja to tam, to ciężko ci będzie to kontynuować. Bo jak spotykasz się z nimi później przy piwku i zaczynacie opowiadać, to oni ci sprzedają te swoje wizje i dla ciebie to się staje normalne, że to tak się robi. Ale to tak się nie robi. Wyobrażasz to sobie, że prezes Apple siedzi i robi marketing na Facebooku? Ktoś powie, a bo to jest duża firma. Nie, 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 w drugą stronę. To dlatego jest duża firma, że się już w początkowej fazie dzielili obowiązkami. Steve Wozniak był od programowania, Steve Jobs był od sprzedaży i bajerowania i pozyskiwania tym samym inwestorów, czyli też bajerowania. No trzeci wspólnik i tak się wykruszył, więc potem było od niczego. No i trzymali się konkretnego podziału zadań i dlatego to zadziałało. Tam, gdzie się ludzie nie trzymają, to nie działa i te firmy albo upadają, albo ledwo przędą. Albo nawet jak właściciel zarabia, to nie ma czasu dla siebie i dla bliskich. I na co mu to? Także o tym należy pamiętać. Więc ty potrzebujesz mieć taką jakby grupę wsparcia, czyli ludzi, przyjaciół, którzy myślą podobnie. I to przyznam szczerze, to jest taki mój trochę egoizm w organizowaniu konferencji Biznes 2.0 i w ogóle w robieniu drugiej odnogi biznesowej, bo tak naprawdę no to ja zarabiam z Instytutu Lingwistyki, gdzie uczymy języków. Natomiast to, że wymyśliliśmy sobie taki kanał, gdzie uczymy przedsiębiorców i tak dalej, to jest tu oczywiście takie egoistyczne, ukryte dno, że ja chciałem mieć coś, co mi da codzienny kontakt z przedsiębiorcami. I rzeczywiście, piszecie komentarze, maile i tak dalej i dwa razy do roku możemy się spotkać na konferencji Biznes 2.0, czyli ten kontakt mam ciągle. Ludzie mnie kojarzą. To jest ten typ, co od przedsiębiorczości, czyli jak jestem przedsiębiorczy, to z nim zagaduję. I się okazuje, że faktycznie teraz na ulicy nawet się zdarza, że ktoś zagada i mówi, o cześć, oglądam wideo i tak dalej, wprowadziłem takie i takie zmiany i my mamy o czym gadać. A wiesz czemu? Bo ja nie jestem celebrytą takim, że pokazał siusiaka i z tego jest znany, tylko jestem gościem, który gada o przedsiębiorczości, który trafia do przedsiębiorców, więc przedsiębiorca, jak mnie zaczepia na ulicy, to gadamy o przedsiębiorczości, bo to jest dla nas wspólny mianownik. I to jest super, więc ja się mega, mega cieszę. Naprawdę to jest fantastyczne, że mogę z wami gadać o czymś, co mnie też skrajnie jara po prostu. Także, ale to jest właśnie o to chodzi. To jest clue tego, że ty musisz mieć znajomych, jakąś albo grupę mastermind, albo po prostu przyjaciół, którzy też się tak rozwijają w tym, bo to ciężko jest ogarnąć samemu. Naprawdę ciężko, ale jak masz wokół siebie ludzi, którzy mają swoje biznesy i co z tego, że to są inne biznesy, ale każdy z nich widzisz, że zatrudnia kogoś do obsługi klienta, każdy z nich widzisz, że zleca mycie okien, o czym jeszcze za chwilę, każdy z nich zleca marketing na Facebooku, to staje się twoją normalnością, że ty patrzysz i widzisz, że tak to jest, tak to działa. A jak nie masz takich przykładów, to się zaczynasz zastanawiać, czy ty przypadkiem nie jesteś jakiś dziwny, czy nie chciałbyś za mało pracować może albo coś. Więc ważna jest taka grupa ludzi, jeżeli nie masz takich wokół siebie, wpadnij na jakieś spotkania przedsiębiorców, klub przedsiębiorczości na przykład.pl, wpadnij na nasze konferencje biznesowe dwa razy do roku. Nie wiem, czy jakieś bilety są na najbliższą. Zerknij na konferencja biznes20.pl, biznes2.0, pisane wszystko łącznie i zobacz, czy tam są jakieś bilety, albo wpadnij na jakiś inny spęd, albo napisz w komentarzu, że szukasz ludzi, z którymi chciałbyś na Skype'ie tworzyć grupę mastermind i raz w tygodniu pogadać przez godzinę, bo to jest bardzo ważne, żeby takich ludzi mieć. Również ludzi inteligentnych finansowo, bo widzisz, jeżeli teraz jest szał na takie bzdury jak najem długoterminowy, z czym się już rozprawiłem w jednym z ostatnich odcinków i to jest mega popularne, to jak ty nie masz znajomych, takich jak ja mam, moi znajomi w większości, zwłaszcza ci najbliżsi, z którymi do czynienia mam codziennie czy regularnie, to są ludzie, którzy liczą. I wśród tych ludzi wspomnieć nawet o najmie długoterminowym to jest po prostu jak zgwałcić dziecko. Jak śmiesz, ty śmieciu, w ogóle takie coś robić? To jest moralnie złe. Nie można nawet czegoś takiego zrobić, nawet nie można się odezwać. Jak ty byś tam powiedział w takim gronie ludzi, że wiecie co, ja to chyba zrobię najem, żeby się nie martwić wymianą opon, no po prostu by cię mieli za ostatniego idiotę. I wtedy dla mnie to jest łatwe, żeby trzymać się moich wyliczeń. Bo to, że mi w wyliczeniach tak wyszło, to jest jedno. A drugie, żeby potem ktoś mnie zaczął kusić, jakiś sprytny marketer, że tu możesz mieć nowe autko, bez płaty, chodź, w tydzień ci załatwimy, już będziesz jeździć, i tak dalej, a ja lubię fajne auta i tak dalej, już by mnie zbajerowali. I co wtedy? Więc prawda jest taka, że osoba, która wśród 5 najbliższych znajomych ma trenerów fitness, na 99% nie odwiedza McDonalda. Osoba, która wśród najbliższych znajomych ma ludzi, którzy prowadzą biznesy, na 99% też prowadzi biznes. Osoba, która wśród najbliższych znajomych ma ludzi, którzy nie lubią przepierdzielać pieniędzy tylko dlatego, że mają, też prawdopodobnie za normalne uważa rozsądne gospodarowanie pieniędzmi. I tyle. Dlatego takich ludzi też potrzebujesz, bo nie daj Boże, osiągnąłbyś sukces finansowy, a miałbyś znajomych, dla których największą wartością jest pokazywać się. Czyli Lola jest w botoksie, napompowana, on jest taki, że muszą zawsze być markowe ubrania. Nie, że lubi, nie, że czasami, tylko zawsze muszą być. Zawsze muszą być drogie wczasy. On nie może na polskie morze jechać, bo to gańba by była. Zawsze musi być drogie auto. Najnowsze oczywiście, żeby było wiadomo, że inni nie mają. Ja się z takimi ludźmi nie trzymam po prostu. Ponieważ dla mnie to nie jest normalność, w której ja chcę uczestniczyć. I już. Dlatego też dla mnie to jest później łatwe nie ulegać tym pokusom. Czyli na przykład mam pieniądze i myślę sobie, auto bym sobie kupił. No ale po co teraz mam kupować auto? Co? Złe mam? Moje jeździ? A kupiłbym nowe? No nie kupuję już od lat nowych aut, bo mam kalkulator. I nie mam znajomych za bardzo, którzy robią takie rzeczy. Znam sporo milionerów, większość z nich też nie kupuje nowych samochodów, jak już to bardzo, bardzo rzadko. Także no, dla mnie to nie jest normalna rzecz, że się kupuje nowe auta. Bo jeżeli coś kupuję, co traci tyle na wartości w ciągu 2 lat, to znaczy, że powinienem kupić 2-letnie, żeby ktoś zapłacił tę utratę wartości, no nie? Przedłużyć sobie gwarancję za 1000, 2, 5. I tyle, i zaoszczędzić 50. No ale to jest temat na inny odcinek. W każdym razie chodzi o to, że jak ty nie będziesz mieć znajomych, przyjaciół, którzy są przedsiębiorczy, jednocześnie są inteligentni finansowo, czyli nie robią tak, że oni muszą zawsze wyzerować swoje konto, bo inaczej to się czują zestresowani, to jak nie będziesz mieć takich ludzi wokół siebie, którzy dobrze zarządzają, to jest mniejsza szansa, że ty kimś takim będziesz. Dlatego ty też po prostu potrzebujesz właściwych ludzi. Poszukaj ich, bo wtedy po prostu jest łatwiej. Oczywiście można kozaczyć, że my sami to kreujemy swoją rzeczywistość i po prostu bądź sobą i takie tam bzdety, ale prawda jest taka, że społeczeństwo zawsze na nas ma potężny wpływ, dlatego korzystajmy z możliwości, z tej wolności, że ty możesz sobie stworzyć taki ułamek społeczeństwa, czyli grupę twoich znajomych, która działa na twoją korzyść, a nie na twoją niekorzyść. I już, ludzie inteligentni finansowo. Dalej. Ale jeszcze tylko jeden disclaimer, nie doradcy finansowi. Uważam, że z kolei tak doradcy podatkowi, tak prawnicy, tak notariusze, to są grupy ludzi, których my potrzebujemy jako przedsiębiorcy i oni są dla nas komplementarni. Tak doradcy finansowi to jest grupa ludzi, z którymi my nie powinniśmy mieć nic wspólnego. Ponieważ doradca finansowy to jest w ogóle jakiś absurdalny zawód. Ten zawód nie powinien istnieć. Co to jest doradca finansowy? To jest ktoś, kto ci mówi, co ty masz robić z twoimi pieniędzmi. To jest już jakiś absurd, co do zasady. Nie powinieneś mieć doradcy finansowego. Możesz mieć coacha takiego, że wiesz, ale nie takiego, kto ci mówi, że masz tyle i tyle pieniędzy, to zrób to i to, tylko może to być coach na zasadzie, że zapłacę se gościowi za 2 godziny, żeby mnie edukował ze złota, bo jest specem od złota, a innemu zapłacę 2 godziny, żeby mi tłumaczył, jak działają nieruchomości. A później sam stwierdzę, co mnie bardziej kręci. Ale nie doradca finansowy, że panie, tu wrzucimy 15% w takie aktywa, tu w jakiś fundusz i tak dalej. W 99% przypadków to jest jeden wielki wał, który ma na celu pomniejszanie twojego kapitału, ale za to powiększenie kapitału doradcy finansowego. Także tyle. Taki przy okazji disclaimer. Kolejna dziwna grupa ludzi, z którymi jednak jest nam trochę po drodze, to jest KAS. Czyli Krajowa Administracja Skarbowa. mimo że my jako przedsiębiorcy, no to wiadomo, że przez skarbówkę jesteśmy ciemiężeni, także nie przepadamy za tymi instytucjami. Natomiast trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Tam są ludzie, których funkcją jest odpisywanie na Twoje maile. Co oznacza? I wielu przedsiębiorców o tym nie wie, mimo że to powinno być oczywiste, że jak nie wiesz, to możesz napisać na przykład do skarbówki albo do Krajowej Administracji Skarbowej i oni Ci powiedzą. Czy jak Ty masz wątpliwości, jak to rozliczać, czy taki VAT, czy sraki, to napisz do nich. Napisz oczywiście anonimowo. Czyli dzień dobry, jestem przedsiębiorcą, napisz z innego maila i mam takie pytanie, bo nie wiem, czy mogę sprzedawać rozpuszczające się lody z VAT-em 5%, jak napoje na przykład, czy jakieś tam, teraz już jest chyba inaczej, czy 23% jako ciało stałe i tak dalej. I oni Ci odpiszą. Oczywiście znowu, są przypadki w Polsce niestety, że mimo, że ktoś tak odpisał, to potem nie było wiążące i tak zrobili inaczej. Są takie przypadki, ale znowu nie demonizujmy całego systemu. Prawda jest taka, że w większości przypadków jakieś tam zasady i wykładni się ktoś trzyma. Dlatego też o tyle mówię o tych ludziach, że z nimi warto być w dialogu. Ponieważ jak Ty się będziesz obrażać od razu, że to jest system opresji, to z nimi nie gadam, no to sobie chyba nie pomożesz. No czy tak się rozwiązuje konflikty, że ja go nie lubię, to niech się pałuje śmieć pieprzony. I się pytam, czy w takim razie to wy się jaka jest szansa, że wy się dogadacie z takim podejściem? Więc chyba nikła. A jak nie chcesz mieć problemów, no to właśnie możesz napisać maila, zapytać, czy do jakiejś, nie wiem, izby lekarskiej, jak jesteś lekarzem, żeby ci powiedzieli, jak zrobić to albo tamto, czy co wolno, czego nie wolno i tak dalej. To jest po prostu taka oczywista rzecz, że aż dziwne, że o tym mówię, ale większość ludzi nie wie, że wszystkie te molochy, te wielkie instytucje mają maila kontaktowego. I można zapytać, napisać i się zapytać o coś. I znowu, tak jak mówię, no można dyskutować, czy te odpowiedzi są wiążące i tak dalej, ale faktem jest, że zapytać można. I tyle. I wszystkie te KNF i różne inne instytucje zawsze mają na siebie namiary i uważam, że czasem warto pytać. Na przykład, kiedyś miałem taki pomysł z moim wspólnikiem, żeby zrobić sieć hoteli, które sfinansujemy z kryptowalut. I mieliśmy taką ideę, że będziemy mieć wielu inwestorów kryptowalutowych, zbudujemy sieć hoteli i tak dalej. Był to pierwszy tego typu pomysł na świecie. Dopiero później pojawiały się konkurencyjne i stwierdziliśmy, dobra, po co sobie logikować? Napiszmy do KNF-u w tej sprawie. I tyle. Niech to nie będzie, że oni są naszym wrogiem, bo tamto. Tylko nie, napiszmy, spytajmy, co oni na to. I oni nam odpisali, że zgodnie z wytycznymi naszego pomysłu ogólnie wszystko się zgadza. Natomiast prawo kryptowalutowe w Polsce jest tak niejasne, że oni nie mogą, czyli oni sami uczciwie napisali, że ich odpowiedź jest niewiążąca, ponieważ nie może być wiążąca, bo prawo może się jutro zmienić. Czyli w praktyce to oznacza, że ten projekt jest po prostu niebezpieczny, bo prawo jest tak zwane labilne, czyli niestabilne w tym temacie, brakuje regulacji. I dla mnie ten mail był wystarczający, żeby w ogóle wyrzucić do kosza cały ten projekt. Gdybym nie napisał tego maila i nie daj Boże zrealizował ten projekt, to może bym siedział już w więzieniu dziś. To jest możliwe. Więc cieszę się, że napisałem maila do KNF-u, że oni mi odpisali w taki sposób, bo dzięki temu wiedziałem, że po co się pchać. Przecież przedsiębiorcą jestem od tego, żeby pomysłów mi nie brakowało. Przedsiębiorca ma milion pomysłów na godzinę, no to ja nie muszę się na siłę trzymać jakiegoś jednego. Ja zarobię dużo pieniędzy tak albo siak, albo nawet srak. Więc okazji to mi nie braknie. Okazje są jak autobusy, jak tylko jedna podjeżdża, zaraz przyjeżdża kolejna. Więc molochy są molochami, to prawda, i mają liczne wady, ale czasem warto się z nimi kontaktować. I ostatnia grupa ludzi to jest prywatna pomoc. Czyli to, że ktoś ci umyje okna w domu, to, że ktoś ci podleje kwiatki, to, że ktoś ci umyje naczynia, to, że ktoś ci umyje podłogę. To są wszystko rzeczy, które dla ciebie jako przedsiębiorcy też są ważne. To jest naprawdę straszna rzecz, że przedsiębiorca sam myje podłogę. I nie chodzi mi o dumę tutaj. Ja jestem przedsiębiorca, biznesmen, nie myję podłogi. Nie, ty możesz sobie robić, co chcesz. To jest wolny kraj. Rób wszystko. Chodzi mi o to, że ja wiem, w oparciu o moje doświadczenie i wielu innych ludzi, że przedsiębiorczość jest tak wymagająca i ona się nie kończy po wyjściu z biura, tylko ona trwa zawsze, że po prostu wiem, że mycie podłóg zamiast zarządzania zespołem to jest realna strata. I już, bo bo nie robisz czegoś, co jest ważne. A jest coś takiego jak prawo alternatywy wyłączającej. Czyli to prawo alternatywy wyłączającej mówi, że za każdym razem, jak robisz coś nieważnego, to nie robisz czegoś ważnego. Czyli jak jesteś przedsiębiorcą i przynosisz do domu 10, 20, 100 tysięcy złotych miesięcznie, to za każdym razem, jak myjesz podłogę, za co mógłbyś dać komuś 20 zł albo 50, to już obniżasz swoje szanse na zarobienie 50 tysięcy. I niektórzy z Was teraz mają odpowiedź na pytanie, dlaczego prowadzą firmę od 30 lat i nie widzieli takiej kwoty jak 50 tysięcy. No bo właśnie, bo myliście podłogi, no. Bo się zajmowaliście pierdołami, sprzątaniem. I tak jak mówię, to nie jest duma jakaś, że o, ja, jaśnie pan, to nie mogę. Wszystko możesz. I jak trzeba będzie jutro umyć klop, to ja umyję klop. Natomiast prawdą jest, że jak zacznę często myć klop, to moja firma zmniejszy swoje obroty, bo musi tak być. Bo to jest mentalne przestawienie się, że skoro jestem gość, który myje klopy, to ja jestem też gość, który zarządza Facebookiem. To jestem też gość, który odpisuje na maile. I ani się obejrzę, a moja firma zmniejszy swój obrót o 10 razy, bo będzie mieć 10 razy mniej czasu pracy, bo tylko mój będzie się liczył, bo ja będę próbować robić wszystko. Bez sens. Więc daję to jako przykład tego, że przedsiębiorca musi być dobrym przedsiębiorcą również w domu, czy w innych rzeczach, czyli jak się stresujesz wymianą opon i już ci wciskali najem długoterminowy, to czy pytanie brzmi, czy pomyślałeś o tym, że ty jako przedsiębiorca nie powinieneś sam w ogóle jechać jako na wymianę opon? I nie chodzi o to, żebyś w tym czasie siedział i puszczał bąki na fotelu, tylko że być może ty masz coś do zrobienia w tym czasie, co jest te 2 godziny na przykład, czy godzina na wymianę opon, to jest więcej warty w tym czasie ten twój czas, ta godzina, niż siedzenie na wymianie opon. Bo być może przez tą godzinę zrobisz coś, co spowoduje, że twoja firma zwiększy swoje obroty, dzięki czemu wszyscy twoi pracownicy będą więcej zarabiać, łącznie z tym, który poświęcił godzinę na wymianę opon. Wszystkim może być wtedy tylko lepiej. Dlatego też, ale tylko wtedy, jak będziesz przedsiębiorczym przedsiębiorcą. Czyli jak nie będziesz się zajmować rzeczami, które nie są esencją przedsiębiorczości, czyli tworzeniem i pracą nad biznesem. Na tym to polega. Także jeżeli, drodzy przedsiębiorcy, zastanawialiście się, czy powinniście w domu mieć takie same nawyki, czyli czy myć okna, naczynia i tak dalej, odpowiadam nie, to też się powinno zlecać. I tu oczywiście jest problem czasem jeszcze techniczny, że zlecać to nie oznacza koniecznie zlecać waszej drugiej połówce, bo z tym mogą się wiązać konflikty, że a ty se pracujesz i tu nic nie robisz w domu, tylko zlecać osobie zewnętrznej. I też wiem, że to może rodzić konflikty takie, że na przykład druga osoba, która przedsiębiorcą nie jest, nie rozumie twojego podejścia i nie zgadza się na to, żeby zlecać sprzątanie domu obcej osobie. Ideologicznie po prostu, że nie może tu przychodzić ktoś obcy i nam czyścić domu i nam prasować koszul, bo to jakiś obcy człowiek i nam ma grzebać po szafkach. To jest ciężka rzecz i ja ci nie dam jednoznacznego rozwiązania, poza chyba tym, że zawsze to jest kwestia rozmowy. To jest kwestia rozmowy i zrozumienia każdej ze stron. Czyli, że ty musisz zrozumieć drugą stronę, że oni jako nieprzedsiębiorcy mają prawo nie rozumieć, czemu się zleca. Czemu trzeba wręcz zlecać jak najwięcej, bo inaczej firma leży. No to są brutalne prawa dżungli. Albo ty zlecasz z prędkością światła, albo twoja firma dostanie w ryja i ty razem z nią. No tak to po prostu działa, no. Nie ma inaczej. Więc albo zlecasz wszystko, gdzie tylko się da i w firmie, i w domu, albo ciebie w tym domu nigdy nie będzie, bo będziesz pracować 20 godzin na dobę, niezależnie od tego, czy będziesz zarabiać, czy nie. I tyle. Więc możesz mieć naczynia, możesz sam robić marketing na Facebooku, tylko że już nie zobaczysz swoich dzieci przez najbliższe 10 lat. Jak tak chcesz, to spoko. Natomiast jak chcesz ich widywać, to dla dobra rodziny ty nie możesz mieć naczyń i ty nie możesz robić marketingu na Facebooku. Natomiast ta druga strona potrzebuje zrozumieć, że wcale nie musi być nic w tym złego, że się zleca obcym osobom. Rynkowo to jest dobre, bo obce osoby sobie zarobią, więc budujemy rynek, dzielimy się pieniędzmi, to jest po prostu dobre. No, to jest gospodarka, to jest napędzanie gospodarki, więc wszystkim jest po prostu lepiej. Te osoby się bogacą, my się bogacimy, bo mamy więcej czasu, także to jest niełatwy orzech do zgryzienia, ale zostawiam ci to pod rozwagę, no i oczywiście pod dyskusję. rodzinną. Niemniej jednak fakt jest taki, że niebiznesowe rzeczy też trzeba zlecać. Czyli naprawa samochodu to nie jest może część Twojej firmy, jak to jest Twój prywatny samochód, ale to też trzeba zlecić. Czy warto? No, nic nie trzeba, ale moim zdaniem warto. Sprzątanie podłogi tak samo i wiele, wiele innych niebiznesowych rzeczy jak najbardziej warto zlecić, jeżeli nie są to rzeczy, które są esencją Twojego życia. No bo można powiedzieć, o, to jak spędzasz czas z dziećmi, to też nie zarabiasz, nie zarządzasz firmą. Tak, oczywiście, że tak. No i dobrze. I tak ma być. Właśnie o to chodzi. Wiem, który czas jest na zarabianie, a który nie jest na zarabianie. Ale nie może być tak, że czas sprzątania, który jest czasem, który ani mi nie daje przyjemności, ani pieniędzy. No to po co w ogóle mieć taki czas w życiu? Bez sensu. Także o tym warto pamiętać. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że merytorycznie, mimo że mam chyba ze 38,5 stopnia i naprawdę ciężko mi się gadało, głos chyba też wydaje mi się, że mam inny, także koronawirus mnie tutaj wyniszcza, ale chyba się udało tyle wiedzy przekazać, ile byłem w stanie. Także trzymam teraz kciuki za jej wykorzystanie i przypominam, że widzimy się na konferencji Biznes 2.0. Zobacz, czy są bilety na stronie konferencjabiznes20.pl, czyli 20, konferencjabiznes20.pl. No i oczywiście zachęcam gorąco do książki 48-godzinna doba, ponieważ jestem z niej dumny, a jestem bardzo wymagającym wobec siebie człowiekiem i przyznam szczerze, choć to jest żałosne, że rzadko kiedy jestem z siebie dumny w czymkolwiek i pewnie dlatego tak ciężko pracuję, żeby zawsze nadrobić to. W każdym razie z książkami dumny jestem, także zachęcam, poniżej macie linka. No i co? Działamy skutecznie, dzielmy się naszą przedsiębiorczością i bądź skutecznym przedsiębiorcą, czyli nie samozatrudnionym we własnej firmie, tylko prawdziwym biznesmenem, bo to oznacza, że masz i pieniądze, i czas, czego sobie i Tobie życzę. Wszystkiego dobrego. Cześć!